Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę, jak dzisiaj głośno w naszym studio, zwykle moje audycje bywają pojedynkę niestety, ale już drugi raz udaje nam się zaaranżować spotkanie comiesięczne z udziałem przepięknych osób, bo osób młodych. Dzisiaj w studio ze mną, drodzy słuchacze, licealiści, uczniowie pierwszego liceum imienia Adama Asnyka i trzeciego liceum imienia Mikołaja Kopernika. I może właśnie zacznę od Kopernika. Po mojej prawej stronie witam serdecznie.
Miłosz.
Miłosz Wiśniewski, dzisiejszy uczestnik olimpiady, 30. Olimpiady Teologii Katolickiej pod tytułem Dumni z Ewangelii i z Polski. Drugi fotel zajmowany jest przez...
Mikołaja Łączyńskiego.
Z liceum?
Pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka.
Świetnie, a jeszcze spróbujmy sprecyzować parafie, z których pochodzicie. Miłosz, wrócę do ciebie. Twoja parafia rodzinna to...
To parafia Opatrzności Bożej na Polnej, w Kaliszu.
Brawo. Mikołaj, proszę.
Moja to parafia Podwyższenia Krzyża Świętego na Szczepiarni.
Tak, bardzo nam znana i bliska parafia, mnie szczególnie. I po twojej prawej stronie witamy...
Maria Łączyńska.
Tak, młodszą siostrę Mikołaja, również z liceum Asnyka. Brawa dla wszystkich i jedziemy teraz od fotela po lewej stronie zajmowanego przez przemiłego ucznia liceum Asnyka.
Stanisława Kruszyka.
Dziękuję ci bardzo, Stasiu. I koło ciebie siedzi...
Rozalia Niegowska.
Też liceum Asnyka. Tak. No i po mojej lewej stronie dzisiaj bardzo ważna osoba, laureatka pierwszego miejsca 30. Olimpiady Teologii Katolickiej, licealistka Mikołaja Kopernika. Witam.
Małgorzata Czarnecka.
Brawa. I teraz, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, wszystkie osoby życia konsekrowanego, pragnę powiedzieć, że właśnie cała ta grupa, sześcioro młodych ludzi, to są uczestnicy właśnie dzisiejszej Olimpiady Teologicznej, która w drugim etapie, na etapie decyzjalnym, odbyła się w gmachu seminarium i przy okazji gościmy tutaj w redakcji radia. Drodzy Państwo, kontynuując nasze audycje comiesięczne, również dzisiejsza będzie związana z osobą świętego Jana Pawła II. Drodzy młodzi, przygotowując się do olimpiady, przeczytaliście mnóstwo tekstów bardzo trudnych, teologicznych, filozoficznych, etycznych, historycznych, przemówienia papieża, przemówienia wybitnych osób, świętych. Między innymi też było przywołane w tych materiałach przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Gdybym mogła was prosić o taką retrospekcję, który tekst, który materiał, czy ten z etapu szkolnego, czy teraz z etapu decyzjalnego, był waszym zdaniem najbardziej zapadający w serce i w pamięć. Może Małgosiu, ty jako laureatka pierwszego miejsca.
Dla mnie takim najwięcej wnoszącym treści dla młodego człowieka artykułem był artykuł Poza narodem nie ma zbawienia. To było w formie pytania w tytule i autor prezentuje w tym artykule poglądy związane z tym, jak naród wpisuje się w historię zbawienia, co jest tak naprawdę ważne i jak możemy to interpretować. Przede wszystkim wniósł ten artykuł też różne pola widzenia, takich osób jak chociażby Llywelyn, ale także kardynał Wyszyński, czy na przykład Bartnik, o którym często się zapomina.
Bardzo ci dziękuję. No cóż, zgodzimy się, że to pierwsze miejsce jest absolutnie we właściwych rękach. Jeszcze raz gratulacje, Gosiu. Miłosz, a dla ciebie, który artykuł jest taki bliski sercu?
Dla mnie artykułem, który jest najbliższy mojemu sercu i który czytało mi się najchętniej w etapie przygotowań do tej olimpiady, jest przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wiele o historii Polski, nie tylko o historii związanej ze stricte kościołem na terenach polskich, ale także jak ten kościół budował nasz naród, jak wspierał i mówił nam o tym, że bez historii, bez znajomości Chrystusa i historii kościoła katolickiego na ziemiach polskich, tak naprawdę nie da się zrozumieć dziejów Polski. Polska i Kościół katolicki przez wiele lat była jednością i jak teraz są różne ruchy, które mówią nam o tym, że Kościół katolicki należy wymazać z życia publicznego, to ja się z tym nie zgadzam, bo Kościół katolicki był, jest i będzie ważną, można powiedzieć, organizacją, takim filarem Polski.
Bardzo ci dziękuję, Miłosz. Mikołaj, a dla ciebie? Która część literatury była właśnie taka najbliższa?
To mnie przemówiło najbardziej, przemówiła w zasadzie, nie pamiętam tytułu, ale to była książka chyba napisana przez Jana Pawła II. Było to w takiej formie pytań, na które odpowiedzi udzielał właśnie Ojciec Święty i rozwijał kwestie takie jak naród, patriotyzm, co to znaczy dla młodych ludzi, bo też papież miał właśnie bardzo dobry kontakt z młodzieżą i doskonale tłumaczył takie zagadnienia, które myślę w przyszłości będą kluczowe dla młodych ludzi do rozwiązania i takie problemy, którymi oni się zetkną w przyszłości, kiedy już będą dorośli.
Pięknie Ci dziękuję. Może wspólnymi siłami przypomnimy ten tytuł książki, bo myślę, że kojarzycie pamięć i tożsamość, to były fragmenty tej literatury. Dziękuję Ci, Mikołaj. Rozalko, a dla Ciebie co tutaj stanowiło taką bardzo ciekawą treść?
Dla mnie najciekawszym artykułem była homilia Jana Pawła II, wygłoszona w Starym Sączu na temat świętości. Jan Paweł II przywołał tam osobę świętej Kingi, która miała być kanonizowana i Jan Paweł II mówił, że każdy człowiek powinien pragnąć świętości.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Bardzo pięknie te Wasze wypowiedzi, zobaczcie jak ze sobą korelują, a zarazem są bardzo różnorodne, prawda? Tu Miłosz zauważył aspekty patriotyzmu i Kościoła, Mikołaj nawiązuje do Jana Pawła II, Rozalka również do świętości tutaj przedstawionej w życiu świętej Kingi i Małgosia, która absolutnie filozoficznie i etycznie już nam tutaj parę spraw zapowiedziała. Drodzy słuchacze, widzicie w jakim zacnym gronie tutaj przebywam dzisiaj w studio. Uczestnicy Olimpiady Teologii Katolickiej to jest naprawdę już, można powiedzieć, elita katechetyczna. Nauczanie tych ludzi, przebywanie z nimi to jest po prostu wielka przyjemność i radość dla katechety. Drodzy młodzi, dzisiaj na teście podczas Olimpiady rozważaliście i wnikliwie tam jedno zadanie polegało na wręcz uzupełnieniu brakujących słów w jednym z tekstów papieża Jana Pawła II i właśnie ten tekst przywołam. Jest to przemówienie papieża do młodzieży na Westerplatte zgromadzonej w roku 1987 podczas pielgrzymki papieża. Osobiście powiem Wam, że ten tekst jest mi bardzo, ale to bardzo bliski, ponieważ w tym czasie, kiedy papież wypowiadał te słowa, ja podejmowałam decyzję o wstąpieniu do klasztoru, więc jest to moje właściwie takie życiowe przesłanie ten tekst. Przywołajmy zatem te słowa papieża i niech one jeszcze raz w naszych sercach i umysłach mocno wybrzmią. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić dla siebie i dla innych. Tak wołał Jan Paweł II, jeszcze brzmi mi w uszach to słowo, nie można zdezerterować. Jan Paweł II jako aktor, wiecie doskonale, że miał dykcję i kontakt, to co już Mikołaj podkreślił, z młodzieżą znakomity. Proszę Was teraz o taką refleksję, czy ten tekst, ten krótki wycinek z całego przemówienia, po tylu latach, czy on jest nadal aktualny w kontekście młodzieży, wśród której Wy żyjecie, czy ten tekst w jakimś sensie przemawia do Ciebie? Może zacznijmy od początku. Czy jest nadal aktualny?
Moim zdaniem jest jak najbardziej aktualny, względem na to, iż Westerplatte nie tylko należy odczytywać jako miejsce, ale bardziej jako pewien wymiar wewnętrzny, jakąś problematykę, kontekst czy sytuację, z którą nie możemy sobie poradzić. I jakby każde pokolenie młodych osób ma jakieś problemy, jakieś sytuacje, z którymi musi sobie podołać. Czy to będzie pokolenie od nas 10 lat młodsze, czy nasze? I przede wszystkim takim problemem współczesnym, problemem Westerplatte, które należy obronić, czy też o nie walczyć, jest samookreślenie młodego człowieka, kim jest, w jakiej społeczności żyje i jakie ma przed sobą zadania, które musi zrealizować. Bo dopiero kiedy sobie to uświadomimy, możemy podjąć jakieś działanie, żeby nie zaszkodzić też innym.
Tak, czyli Ojciec Święty bardzo trafnie tutaj określił te zadania młodych ludzi. A Miłosz, co Ty sądzisz?
Moim zdaniem Westerplatte możemy też określić jako cel, jakieś marzenie, do którego chcemy dążyć i do którego musimy wręcz dążyć po to, żeby na przykład coś się zmieniło w naszym życiu na lepsze. Jak niektóre osoby wychodzą po prostu z jakiegoś getta, z jakiegoś miejsca po to, żeby polepszyć swoje życie, to jest rzecz, o którą oni walczą i o którą muszą walczyć dla siebie i dla innych. Na przykład dla innych chodzi tu najbardziej o swoich najbliższych, o swoje młodsze rodzeństwo.
Pięknie, a Jak myślicie, co waszym zdaniem, jakie wartości promują młodzi ludzie? Papież tu mówi, nie można zdezerterować, wreszcie trzeba ocalić jakiś porządek prawd i wartości. Trzeba obronić i utrzymać. Patrząc na życie, na waszych rówieśników, na siebie samego, jakie wartości są dzisiaj ważne dla młodych ludzi? Mikołaj, może ty byś zaczął.
Myślę, że taką nadrzędną wartością ważną dla młodych ludzi jest wolność, wolność wyrażania swoich poglądów, wolność wypowiedzi. Młodzi ludzie z tego korzystają i bardzo często dyskutują na różne tematy. To nie jest tak, że to jakoś nie interesuje albo nie obchodzi. To jest ważne, żeby być skonkretyzowanym, mieć właśnie swoje poglądy, mieć jakiś porządek prawd i wartości, tak jak mówił papież, i ich bronić. Nie być takim obojętnym, takim bylejakim, bo to bardzo psuje człowieka i prowadzi go do takich najprostszych myśli i nie skłania do refleksji, nie skłania do zastanawiania
się. I do prostego
się.
Stylu życia, tak. Taki, prawda? Sprowadzonego do poziomu mocno materialnego. Rozalko, może ty teraz podzielisz się swoimi spostrzeżeniami. Jakie wartości są ważne dla młodych ludzi?
Według mnie jedną z ważniejszych wartości dla młodych ludzi jest rodzina i miłość do rodziny, do najbliższych, bo to w rodzinie dzięki rodzicom, dzięki naszym dziadkom dostaliśmy od nich wartości, którymi kierujemy się w życiu i powinniśmy też ich szanować. Powinna to być dla nas najważniejsza wartość.
Bardzo ci dziękuję, Gosiu. A tobie zadam przekorne pytanie. Które wartości dzisiaj są bardzo atakowane, może właśnie przez samych młodych ludzi, albo na ich oczach dokonuje się pewien atak na, powiedziałabym, elementarne wartości? Może tylko, żeby za dużo negacji nie było, to tak króciutko cię poproszę.
Moim zdaniem najbardziej atakowane jest nasze własne poglądy, ponieważ obecna debata, czy społeczna, czy publiczna, jest przesiąknięta taką nienawiścią, presją zewnętrzną i powinna bardziej się opierać taki dialog międzyludzki na wymianie poglądów, na wzbogaceniu się o to, co od innych możemy dobrego przejąć. I właśnie takim największym atakiem na młodych ludzi jest to, że nie pozwala się im zająć tego swojego stanowiska, ale czasami też ogranicza się możliwość jakby wzbogacenia go.
Tak, myślę, że takim mistrzem dialogu z różnymi grupami i narodowymi, i społecznymi był właśnie święty Jan Paweł II. To był człowiek, który był zarazem otwarty na poglądy i kultury, ale jednocześnie był bardzo przekonany o tych najsłuszniejszych wartościach i nie dał sobie ich nigdy wyrwać. Dalej czytając ten tekst, chociaż on jest bardzo, tutaj zacytowaliśmy tylko krótki fragment, papież mówi o tym, że nie można nie walczyć o jakąś słuszną sprawę, że nie można nie walczyć o jakieś prawa i obowiązki. Jakie walki toczą młodzi ludzie? O co dzisiaj walczycie tak na co dzień? Rozumiem, że szkoła jest takim polem, gdzie ta walka się toczy ostra o przetrwanie, przeżycie i o jak najlepsze oceny. Może to pytanie zinterpretujmy tak, o co warto w życiu walczyć? Czasami trzeba wysoką cenę za coś położyć. Często małżonkowie walczą o swoją wierność, o swoją relację, o utrzymanie rodziny. To jest ich Westerplatte, kiedy przeżywają różne kryzysy. A co dla młodych ludzi jest taką bitwą, którą należy wygrać i nie wolno się od niej uchylić. Małgosiu, proszę bardzo.
Odnosząc się już do wcześniejszych wypowiedzi moich kolegów i koleżanek, myślę, że to jest walka o spełnianie własnych marzeń, o realizacji własnej ambicji, ale takiej zdrowej ambicji, nie na zasadzie chorej rywalizacji, tak zwanego wyścigu szczurów, tylko na powolnym marszu, krok za krokiem do wyznaczonego celu, do naszej przyszłości. Właśnie ta walka o przyszłość, ale także walka z własnym wewnętrznym strachem, ponieważ często młodzi ludzie boją się podjąć pewnego rodzaju wyzwania dla nich, czy to w szkole, w rodzinie, później to może rzutować też na pracę, czy na relacje międzyludzkie. Przede wszystkim powinniśmy może nie tyle, że uchylać się od strachu, bo strach zawsze jest, ale
czasami jest
go
też
podejmować.
Bardzo słuszną reakcją, tak. Tylko papież mówi o tym, że nawet jeśli ten strach ci towarzyszy, to nie możesz się poddać, prawda?
Tak, trzeba z nim walczyć, a tak na zasadzie podnoszenia się po upadku, tak jak Jezus upada pod krzyżem, tak samo my możemy upaść, ale żeby mieć tą odwagę właśnie walczyć o to, żeby się podnieść z tego
dzisiaj
upadku.
W czasie homilii na rozpoczęcie naszej olimpiady usłyszeliśmy o tych elementarnych cnotach, o wytrwaniu, o cierpliwości, o pracowitości, tak by też powiedział założyciel mojego zakonu, że właśnie pracowitość jest tą najpilniejszą, taką najwierniejszą cechą, która powinna nam w życiu duchowym towarzyszyć. Ale jeszcze trzymajmy się tej refleksji o tej walce, o utrzymaniu jakiejś wartości miłości. Czy twoim zdaniem wiara i wszystkie aspekty związane z wiarą wymagają też takiej, powiedziałabym, wytrwałej walki, czy raczej młodym ludziom łatwo jest być wierzącym, religijnym? Jak ty to postrzegasz?
W dzisiejszych czasach bycie osobą religijną, no mówiąc w skrócie, nie jest na modzie. Jest atakowane przez różne grupy, przez to, że często osoby religijne uważane są za ciemnogród, jako osoby, które żyją przeszłością, które nie widzą przyszłości, a jedynie wracają się, kolokwialnie mówiąc, do średniowiecza i do pobożności religijnej. A po prostu tak no nie jest.
Wiara jest łaską, ale łaską właśnie taką, która dynamizuje nasze życie. Wy jesteście wszyscy w większości tutaj bardzo zaangażowani w życiu parafialnym, w życiu katechetycznym, religijnym, więc myślę, że odczuwacie to wśród rówieśników, jak czasami możecie być kontestowani właśnie za to zaangażowanie, prawda? Jak możecie być postrzegani jako właśnie nienowocześni czy inni. Ja chodząc wiele lat, już prawie 30 w habicie, mogę też tutaj różne retrospekcje uczynić, jak chociażby za sam strój człowiek jest kontestowany lub wyśmiewany. Bardzo wam dziękuję za te wypowiedzi. Kochani, fantastycznie się rozmawia. Czas szybciutko biegnie. Wiem, że jesteście na pewno troszkę zmęczeni po olimpiadzie, po stresie. Tym bardziej wam dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w studio, że nie dopadło was to zjawisko właśnie zdezerterowania, czyli wytrwaliście i jesteście tutaj, więc chcę was jeszcze zapytać króciutko o to, w jakich przestrzeniach, w jakich sytuacjach dosięgają was te pokusy, ta chęć właśnie, nie, ja się wycofam, to papież właśnie tu mówi zdezerterować, nie, to nie dla mnie, rozumiem. Rozalko, czy ty doświadczasz takich sytuacji? A jeśli tak, to jakie to są właśnie sytuacje?
Bardzo często młodzi ludzie i też ja w szkole doświadczamy tego zjawiska. Po prostu nie mamy ochoty uczyć się albo tak sobie myślimy, że to nam się nie przyda w życiu. Nie mamy ambicji, żeby dowiedzieć się czegoś nowego, ale też w modlitwie czasami po prostu jesteśmy zmęczeni, nie mamy czasu ani ochoty na wieczorną modlitwę. I właśnie dlatego potrzeba nam tej motywacji, żebyśmy wymagali od siebie, o czym właśnie mówi Jan Paweł II.
A pięknie, tu już połączyłaś jeszcze inne przemówienie do papieża do młodzieży o tym, żeby wymagać od siebie, nawet wtedy, gdyby inni od nas nie wymagali. Gosiu, no ty zajęłaś dzisiaj pierwsze miejsce na olimpiadzie, więc trudno cię tu pytać o to, czy ty masz jakieś pokusy do ucieczki, ale jak jesteś z krwi i kości, to musisz. Możesz się podzielić?
Też jestem człowiekiem. Oczywiście, że mam czasami takie pokusy, żeby zdezerterować. Często taka dezercja może być na płaszczyźnie relacji osobistych, na przykład podjęcia przyjaźni z kimś, powiedzenia cześć do kogoś, kogo się wcześniej nie znało, podjęcie właśnie tych nowych znajomości, które też wiążą się z pewnymi zobowiązaniami. A pod względem takim tu wiary często może to być też taka dezercja przed podjęciem sakramentu pokuty. Ponieważ zawsze jest taki wewnętrzny strach, niepokój, to sumienie jednak woła, ale też rozum czasami to chce przytłumić i to też czasami może być problem, szczególnie dla młodych osób.
Nie masz odczucia, że to jest właśnie taki dość powszechny problem wśród młodych ludzi, ucieczka przed sakramentami, przed spowiedzią zwłaszcza. Ja w pracy katechetycznej doświadczam tego, że przychodzi uczeń i mówi: siostro, proszę o pomoc w przygotowaniu do sakramentu pokuty, bo nie byłem 7 lat.
Myślę, że tak, ale też powinniśmy doszukiwać się korzeni tego problemu, ponieważ kiedy jest edukacja właśnie na tym poziomie przygotowywania do Komunii Świętej, często jest pomijane takie podstawowe informacje, chociażby takie, że nie można przystępować do Komunii Świętej, kiedy ma się grzech śmiertelny, ponieważ jest to też grzech wtedy świętokradztwa. A często osoby nie mają takiej wiedzy i mogą to czynić. Oczywiście wtedy to nie jest grzech, ponieważ są nieświadomi tego. Przede wszystkim powinniśmy edukować już tak od najmłodszych lat.
Tak, i połączona ta edukacja katechetyczna w szkole musi być absolutnie połączona z życiem religijnym w domu. Zgodzicie się pewnie ze mną w takim twierdzeniu dość powszechnym, że wszystko wynosi się z domu. Co się wynosi z domu? Kulturę, prawda? Co jeszcze, Miłosz, wynosi się z domu?
Szacunek do innych ludzi.
Tak. Mikołaj, co się wynosi jeszcze z domu?
Może pracowitość też. Rodzice tak. Nas uczą często, tak. Że powinniśmy być pracowici. Zaganiają nas do pracy, my się trochę ubijamy, ale tak. To jest ważne, żeby być takim sumiennym.
Wiarę się wynosi z domu, wychowanie, prawda? Miłosz, ty w moim odczuciu jesteś bardzo człowiekiem wytrwałym i pracowitym, ale przypuszczam, że też masz takie pokusy, żeby zdezerterować. Możesz się podzielić? Przepraszam
tak,
za osobiste takie pytania, ale...
Ja mam bardzo często takie odczucia, żeby zdezerterować, gdy na przykład wracam ze szkoły i mam jeszcze w myślach takie coś, że muszę pójść na trening, jeszcze coś muszę zrobić, to po prostu mam takie ludzkie, nie chce mi się, po co ci to? Pójdziesz na trening kiedy indziej, jesteś młody, masz jeszcze dużo czasu. Tak samo z nauką mam, że na przykład gdy po szkole chciałbym się zacząć uczyć od razu, zrobić lekcje, to mam takie, a po co ci to, zrobisz to kiedy indziej.
Później, magiczne słówko tak. Później.
Zrobię to później, za pół godziny, godzinkę, no za 15 minut, za 5 minut. Mhm. Jeszcze przesłucham jedną piosenkę, jeszcze jeden filmik na YouTubie i takie coś...
Wciąga. Tak,
bardzo
i czas
ciężko.
Nieubłagalnie leci. Tak. Jak myślicie, czy waszym zdaniem Jan Paweł II często dezerterował? Rozalko?
Myślę, że tak jak człowiek, każdy czasem ma swoje wzloty i upadki, ale trzeba nad tym pracować i myślę, że Jan Paweł II właśnie najbardziej starał się być dobrym człowiekiem i jak najmniej tych upadków doświadczać.
Tak, chociaż sam czas wojny, w którym przyszło mu dojrzewać i maturę składać u progu właśnie okrutnego czasu, był taką walką dla niego, czy jednak chwycić za pióro i literaturę, czy za broń, jak inni jego koledzy. Bardzo wam dziękuję za te wypowiedzi. Muszę wam powiedzieć, że jestem ubogacona waszymi wypowiedziami i myślę, że też słuchacze z uwagą wysłuchali waszych refleksji. Jeszcze raz pragnę też podziękować wam za uczestnictwo w olimpiadzie. Gdybyście mieli teraz okazję przystąpić do kolejnej olimpiady teologicznej, to jaka by była wasza decyzja? Gosię nie pytam, bo ona co roku startuje. Rozalko, miałabyś jeszcze motywację też przystąpić do takiej ciężkiej pracy?
Myślę, że pomimo właśnie tego, że potrzeba dużo pracy, dużo czasu, żeby przeczytać te wszystkie teksty. Jest to warte tego czasu, ponieważ naprawdę bardzo dużo dowiedziałam się o historii, o właśnie patriotyzmie i o refleksjach innych na ten temat.
Wspaniale, dziękuję. To już wiem, że w przyszłym roku czeka ci ciężka praca. A Mikołaj, jak twoje stanowisko?
Myślę, że siostra wie, że nie za bardzo chciało mi się zabierać za te teksty.
Tak.
Ale kiedy już je przeczytałem, a zrobiłem to wczoraj, to zrozumiałem, że to naprawdę są warte przeczytania, warte zrozumienia, bardzo mądre treści, które wzbogacają wiedzę nie tylko w takim zakresie kościelnym, można powiedzieć, teologicznym, ale też i historycznym,
bardzo dużo
i filozoficznym.
Było historii, prawda? Tak. No, a Miłosz, szykujemy się na kolejne olimpiady teologiczne?
A chciałbym wystartować w następnej olimpiadzie teologii katolickiej i wiem, że też mnie czeka dużo pracy i chciałbym przejść do kolejnych etapów, do najpierw diecezjalnego, a potem do ogólnopolskiego, ale nawet jeżeli nie przejdę, to wiem, że przeczytanie chociażby tych tekstów da mi dużo,
tak,
dużo wiedzy, dużo znajomości religii.
Przed Małgosią bardzo piękne doświadczenie kolejnego już wyjazdu. W ubiegłym roku byłyśmy na finale, na tym trzecim etapie ogólnopolskim w Opolu. A teraz będziesz wyjeżdżać do...
Przemyśla.
Byłaś kiedyś w Przemyślu?
Nie miałam okazji być w tamtym rejonie Polski, ale cieszę się, że teraz przydarzyła się taka okazja i mam nadzieję, że to w pewien sposób wpłynie na moje życie.
I że sobie dużo przemyślisz w Przemyślu.
Dokładnie. Życzymy odczytam ci... znaki czasu, jak to tak było napisane w niektórych tekstach, które musieliśmy przeczytać.
Życzymy ci też pięknego zwycięstwa w Przemyślu. W ubiegłym roku minimalnie się nie udało, ale weszłaś do grona finalistów i wygrałaś indeks na uczelnię, który jest ważny dość długo od matury, także gratuluję ci tego i wam wszystkim gratuluję wytrwałości, takiej pracowitości i tego, że na co dzień bronicie swojego Westerplatte właśnie pośród rówieśników, w szkole, w różnych gronach znajomych i życzę wam takiej siły i hartu ducha, jaki właśnie był cechą charakterystyczną świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, szczególnie osoby życia konsekrowanego, myślę, że dla nas wszystkich jest tutaj bardzo widoczny i wyraźny wymiar połączenia tej naszej audycji z kontekstem życia konsekrowanego, bo któż z nas nie musi na co dzień w życiu zakonnym bronić swojego Westerplatte. Dziękując Państwu za wysłuchanie, jeszcze raz przedstawię gości naszej audycji. Stanisław Kruszyk, Rozalia Niegowska, była z nami Małgorzata Czarnecka, Miłosz Wiśniewski, Mikołaj Łączyński i Marysia Łączyńska. Do usłyszenia, z Bogiem.
Życie zakonne pośród codzienności.